Miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień, to twoje radio. Radio Nadzieja, codziennie blisko ciebie.
Moim i państwa gościem jest pisarka Agnieszka Olejnik. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tegoroczna powieść świąteczna napisana przez panią zatytułowana jest W oczekiwaniu na cud. Napisała pani, że pisanie powieści świątecznej jest zawsze wyzwaniem. Dlaczego?
Dlatego, że mam takie wrażenie, że wszystko już było w tej dziedzinie, czyli wszyscy wiemy, jak wyglądają święta, wszyscy wiemy, jak powinny one wyglądać, wszyscy mamy ileś tam obrazków z reklam, komedii romantycznych i tak dalej. No i oczywiście wspomnienia z dzieciństwa, tutaj u każdego inny taki sielski obrazek się wyświetla, sielski albo mniej sielski. W każdym razie zawsze, kiedy siadam do pisania powieści świątecznej, mam takie wrażenie, że no wszyscy już te historie znają i dlatego największym wyzwaniem jest dla mnie wymyślenie takiej opowieści, do której makowiec, uszka, pierogi i choinka byłyby tylko dodatkiem. Czyli opowieść musi nadal być życiowa, prawdziwa, taka, która zaangażuje emocjonalnie, a święta muszą być tylko dodatkiem.
To dlaczego te powieści świąteczne wciąż powstają? To zasługa czytelników?
Czytelnicy bardzo tego chcą. Nie bardzo rozumiem dlaczego, bo ja sama nie czytam powieści świątecznych, co jest paradoksalne trochę, ale rzeczywiście tego nie robię. Po prostu pochłaniają mnie przygotowania do świąt i ten nastrój taki tworzę sobie w domu w inny sposób. Natomiast dostaję co roku, naprawdę już od lipca mniej więcej, pytania o tegoroczną powieść świąteczną. Czy będzie, jaki będzie miała tytuł, czy czasem jakieś takie zwierzenia, że komuś moja poprzednia powieść bardzo pomogła w trudnej sytuacji życiowej, że właśnie na przykład wyjątkowo święta były spędzone w szpitalu i ten ktoś dzięki tej mojej książce jakby zapomniał o tym, że jest w takiej zimnej sali szpitalnej, albo ktoś miał samotną wigilię, a ktoś inny został akurat porzucony, zdradzony albo oszukany. I to są tak wzruszające listy, wiadomości na Facebooku, że no trudno się nie ugiąć w obliczu takich próśb.
To ja pani zdradzę, że dla wielu z nas, czytelników, czytanie powieści świątecznych jest równie ważną tradycją jak ubieranie choinki chociażby. Ja też czytam powieści świąteczne, już jak jest koniec listopada, to już się do tego wręcz przymierzam. Bohaterką książki W oczekiwaniu na cud jest rodzina. Popękana, porozbijana?
Tak, no taką udało mi się stworzyć, mam nadzieję, że mi się udało, tworzyć taki portret rodziny, w której jest bardzo dużo jakichś pęknięć powierzchownie zagojonych, ale gdzieś tam pod spodem ciągle jest rana i ciągle boli, i ciągle by się chciało jednak to rozdrapać, żeby się zagoiło porządnie. I rzeczywiście bohaterowie tak trochę zaczynają te swoje rany rozdrapywać. Nie są to może jakieś ogromne tragedie, ale jednak coś tam zawsze nie gra. Myślę, że takich rodzin jest mnóstwo. Takich, gdzie przydałoby się trochę podrapać, żeby zerwać strupek i żeby miało szansę zagoić się na nowo, żeby sobie powyjaśniać wszystko, ale jakoś unikamy rozmów, jakoś udajemy czasami, że wszystko jest dobrze, zaciskamy zęby i myślimy sobie, to tylko parę dni świąt wytrzymam. Podczas gdy taka porządna, szczera rozmowa wywietrzyłaby trochę i odświeżyła sytuację. No i mamy tutaj taką jedną postać, którą było mi bardzo trudno napisać, bo była to postać, która miała na początku budzić sympatię albo taką pobłażliwość, a później miało się okazać, że nasze przeczucia co do tej osoby były słuszne, bo to jest jednak ktoś, kogo nie lubimy zdecydowanie.
No właśnie, jest jeden czarny charakter, o tym cisza, żeby za dużo nie zdradzać. Spoiwem tej rodziny jest matka, żona, czyli Mira. I jej wypadek jest dla dzieci wstrząsem, jakiego być może potrzebują?
Tak myślę, że czasem taka pobudka, taki ostry dźwięk budzika się przydaje w różnych sytuacjach i sama wielokrotnie się w życiu przekonywałam, że to, co początkowo jawi się jako jakiś wstrząs, jakaś wielka przeszkoda na drodze, później okazuje się, że bardzo dobrze, że ta przeszkoda się pojawiła, że zagrodziła nam drogę, bo ona nas zmusiła do poszukania innej ścieżki albo do wspięcia się wyżej niż sądziliśmy, że jesteśmy w stanie się wspiąć i to pozwala nam odkryć coś w sobie, dowiedzieć się czegoś o sobie i też o naszych towarzyszach. Czasem taka przeszkoda jest potrzebna. I tutaj postać Miry, która ulega wypadkowi, która znajduje się w śpiączce, w związku z tym całe święta się sypią, bo któż miałby je przygotować, skoro zawsze zajmowała się tym mama. Ta postać jest taką osią właściwie wszystkiego, co dzieje się dalej. Ta sytuacja z Mirą, która leży w szpitalu, którą poszczególni członkowie odwiedzają, oni mają tę chwilkę tylko na odwiedziny, no bo w takiej sytuacji nikt nie pozwoli im tam siedzieć bardzo długo w tej sali, więc każdy z nich w jakby skondensowany sposób musi jej powiedzieć to, co ważne. I to jest takie oczyszczające dla nich, że siedzą przy tej mamie, która właściwie nie wiadomo, czy ich słyszy, bo nikt do końca nie wie, czy osoba w śpiączce zachowuje zdolność słyszenia i rozumienia, co się dzieje wokół niej. Są różne bardzo na ten temat opinie, więc oni nie mają pewności. Mają nadzieję, że ona usłyszy, ale pewności nie mają i to daje im możliwość otworzenia się tak, jak nigdy dotąd się nie otworzyli.
Mira jest jedną z tych mam, które bardzo dużo z siebie dają, nie oczekując niczego w zamian. Tutaj rzucam kamyczek do ogródka tych wszystkich, którzy na co dzień swoich mam, mając to szczęście, że je mają, nie doceniają. To też taka refleksja po przeczytaniu tej książki, myślę, że dla wielu czytelników.
Tak, ale myślę też, że Mira jest osobą, która daje z siebie za dużo i trochę to, nie wiem jak to ująć, jakby rozpieszcza tę rodzinę, trochę ją rozleniwia, bo my też mamy, ja sama jestem mamą trzech synów i wiem, że mamy taką tendencję do brania na swoje barki więcej niż to jest konieczne. Sama mam taki problem, że w przygotowaniach do świąt wolę, żeby nikt mi za bardzo się nie plątał po kuchni. Ja to zrobię lepiej, ja wiem jak, wszyscy lubią tak jak ja to robię od lat. No a później, kiedy synowie dorośli, to mi właśnie powiedzieli raz i drugi: mamo, przez ciebie ja się nigdy nie nauczyłem, trzeba było mi pozwolić popełnić parę błędów, może ta potrawa nie byłaby taka idealna, ale bym się nauczył i teraz pomagałbym swojej żonie albo swojej dziewczynie, a tak to mam dwie lewe ręce. No oczywiście nie jest tak, że zupełnie ich nie uczyłam gotować, nie dopuszczałam do garów, ale jednak przy świątecznych potrawach mam takie tendencje, żeby rządzić niepodzielnie, a to niedobrze. I tak samo z myciem okien, i tak samo z jakimś tam praniem, wielkim sprzątaniem. Zawsze kobieta ma wrażenie, że zrobi to lepiej. No i rzeczywiście, nie oszukujmy się, na ogół tak jest. Ale przecież to nie musi być na błysk. I Mira właśnie popełnia taki błąd, że ona wszystko tak chce sama wypucować, powiesić ozdóbki, zrobić tak, jak ona kocha i jak jej się wydaje, że kocha cała rodzina. I przeżywa niezwykły szok i wstrząs, kiedy jedno dziecko po drugim mówi jej: a wiesz, mamo, ja myślę, to nie wiem, w tym roku chyba nie przyjadę na Wigilię. Się okazuje, że to niepotrzebnie celebrowała tak te przygotowania, należało zaangażować w nie wszystkich. Niechby wszyscy po trochu te obowiązki dźwignęli.
Książka zatytułowana jest W oczekiwaniu na cud. Co może być cudem w czasie świąt? I dlaczego w ogóle w święta miękną nam serca?
Ja mam taką teorię, że to jest gdzieś tam bardzo mocno powiązane z magicznymi wspomnieniami z dzieciństwa. Dlatego, że dzieci potrafią postrzegać rzeczywistość właśnie w sposób magiczny i baśniowy i nigdy później nam się nie udaje tej magii widzieć i wierzyć w nią tak szczerze, jak wtedy, gdy byliśmy mali. Te ozdoby na choinkach, śnieg, który większość z nas pamięta z dzieciństwa, to, co się z tym wiązało, chociażby to, że był to czas wolny od szkoły i od obowiązków. To, że dom inaczej pachnie, że inne są potrawy i że mama mówiła: nie ruszaj to na święta. I się na to czekało, bo to właśnie coś innego, prawda? Coś pachnącego, magicznego, inaczej wyglądającego w kształcie choineczki albo gwiazdki. I to w nas zostaje. My z tym idziemy przez całe życie i później bezskutecznie szukamy tej magii w kolejnych świętach. Na chwilę ona wraca, gdy mamy własne dzieci, ale potem, gdy dzieci dorastają, to znowu jakby jest jej trochę mniej i może pojawi się znów, gdy będziemy mieli wnuczęta. Myślę, że tego właśnie szukamy i dlatego te serducha nam trochę miękną, gdy zbliżają się święta. A co może być cudem? No to właśnie o tym jest też moja książka, że każdy z bohaterów, każdy z członków rodziny zobaczy ten cud w czymś innym. Jeden go zobaczy w tym, że mama podźwignie się po takim wypadku, drugi go zobaczy w tym, że w ogóle ma z kim spędzić Wigilię, bo jest też tam taka postać, która nie spodziewała się, że będzie miała do kogo w ogóle usta otworzyć w ten szczególny dzień. No każdy może zobaczyć cud w czymś innym. To nie musi być nic spektakularnego, nie musi się świecić i błyszczeć jak gwiazdka. To może być coś bardzo skromnego.
Przepis na dobry świąteczny bigos znajdziemy w książce. A jaki jest przepis na dobrą świąteczną powieść?
Gdybym wiedziała, to bym ten przepis stosowała co roku z wielkim sukcesem. Tymczasem co roku szukam nowych sposobów. Mam nadzieję, że mi się udaje napisać taką dobrą książkę świąteczną. Wiem, co lubią czytelnicy. Lubią, żeby było słodko, żeby było otulająco, jak to mówią, żeby było klimatycznie. No i zawsze staram się, żeby tak było, ale w moim przypadku do tej słodyczy zawsze jest tam odrobinka słonego smaku łez, odrobinka goryczy, bo ja uważam, że tak właśnie jest w życiu. Czyli nie umiem stworzyć takiej historii lukrowanej. Zawsze jest coś jakby zrównoważony smak jakimiś ostrzejszymi nutami, no bo przecież w życiu tak jest.
W oczekiwaniu na cud, taki jest tytuł tej książki. Autorka książki, pisarka Agnieszka Olejnik była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
Miej nadzieję zawsze przy sobie. To Twój dzień, to Twoje radio. Radio Nadzieja, codziennie blisko Ciebie.